Pamiętaj, człowiecze, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
I proszę Państwa, tak jak już Państwu zdradziłam wcześniej, w naszym studio gość, ksiądz Leszek Paszkiewicz, prezbiter wędrowny Wspólnoty Drogi na Kotu Humanalnej. Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, będziemy mówić o Wielkim Poście i o nawróceniu. Dzisiaj zresztą przez cały dzień mówimy o tym na naszej antenie w różnych wymiarach, więc dzisiaj taka rozmowa dłuższa z księdzem właśnie po to, żeby ludziom przypomnieć, po co mamy Wielki Post, dlaczego, jakie znaczenie ma dla nas chrześcijan ten czas.
To jest, myślę, też dobre pytanie, które każdy sobie powinien postawić. Dlaczego akurat takim szczególnym czasem jest Wielki Post, a nie jakiś inny dzień? Bo właściwie, jeżeli pomyślimy o życiu chrześcijanina, to już mówi to święty Hieronim i inni, to co należy do takiego wymiaru życia chrześcijańskiego jest nawrócić się codziennie. Codziennie oznacza też i w Adwencie, i w święto Bożego Narodzenia.
I w każdym innym dniu. To po co te 40 dni?
No właśnie. Ale ten czas jest rzeczywiście szczególny. Choćby dlatego, że cały układ liturgiczny i czytań, i niedziel, też skrutiniów, które Kościół miał w tym czasie, przywołują na pamięć starożytny katechumenat. Cała ta historia zbawienia, która jest przypominana w Wielkim Poście, która pomaga nam koncentrować naszą myśl, że rzeczywiście sednem i centrum życia chrześcijanina jest to, co się wyraża w misterium paschalnym, bo Wielki Post przygotowuje według tych soborowych nazw okresów, to jest okres przygotowania do misterium paschalnego. A zatem chodzi o to, żeby ta tajemnica, to misterium mogło w nas rzeczywiście z nową intensywnością się odświeżyć, odnowić. I temu służy to wszystko, co w Wielkim Poście Kościół daje nam jako pomoc, z czego możemy lub, jeśli chcemy, albo nie, korzystać. W tym sensie ten czas jest po prostu wyjątkowy. Jest z całą pewnością inny niż każdy inny okres roku liturgicznego w Kościele.
A jak warto spojrzeć na ten czas nie tylko z punktu widzenia tego okresu liturgicznego? Jak na nowo, bo to kolejny nasz w życiu Wielki Post, jak na nowo spojrzeć na ten właśnie konkretny, ten tegoroczny Wielki Post?
Myślę, że to jest też pytanie w ogóle, co my rozumiemy, albo czego się spodziewamy, co oczekujemy, co takiego ma się wydarzyć w Wielkim Poście ze mną, jako z Kowalskim, Nowakiem, czy jakimś poszczególnym człowiekiem, co się ma stać tak naprawdę. I w tym sensie też to, że to jest kolejny Wielki Post, bo ktoś żyje 20 lat, 37, 50, 60, 80 lat na tej ziemi i przeżywa ten Wielki Post roku 2013 jako już następny, może też być pewną pułapką, czy takim... Czyli tak, znowuż będzie to, co Kościół mówi, przynajmniej raz w roku się wyspowiadać, przyjąć komunię, załatwić pewne rzeczy z Panem Bogiem i w ten sposób przygotować się do Wielkiej Nocy. I tak mniej więcej pokrótce, oczywiście to jest duże spłaszczenie, ale może być coś takiego. To w tym sensie ja nie wiem, czy on się czymś różni od jakiegokolwiek innego Wielkiego Postu. Może tym, że mamy rok wiary i teraz można do tego przyklejać różne inne hasła, teksty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no to jest, myślę, też pytanie, tak jak powiedziałem, czego ja sam chcę się spodziewać, czy ja w ogóle się czegoś spodziewam. Mam czasami wrażenie, że dzisiejsi chrześcijanie właściwie w tym wymiarze życia duchowego niczego się specjalnego nie spodziewają. To znaczy mają pewne rzeczy do załatwienia, ale czego się spodziewać, czego się... To trudno powiedzieć.
Czasem oczekujemy, że zdarzą się w naszym życiu kolejne rekolekcje. Może usłyszymy coś podczas tych rekolekcji, co da nam dużo do myślenia w życiu. I my tak troszkę chyba podchodzimy do tego czasu na takiej zasadzie, no zobaczymy, co będzie, czy rzeczywiście ktoś pobudzi mnie do tej refleksji, bym chciał zmieniać swoje życie i być bliżej Pana Boga, czy też nie. I tak trochę oddajemy to innym, tak jakbyśmy swoje życie gdzieś tam odstawiali na półkę i czekali, co się wydarzy.
No to wtedy można to, tak, jest możliwe takie podejście. Wtedy można to porównać do, no dajmy na to, jak gdyby ktoś poszedł do jakiejś galerii, dla przykładu, oglądał wystawę malarstwa i jeden obraz szczególnie go zatrzymał, zainspirował, poruszył go dogłębnie, był zafascynowany, potem wrócił do domu, nawet nie mógł spać. Potem, ale to było pewne wydarzenie, które go wzruszyło, powiedzmy na poziomie sentymentalnym, czy na poziomie estetyki, piękna doznania. Potem oczywiście za każdym razem, kiedy sobie przypomni to doświadczenie, kiedy na to patrzył, równie albo w sposób podobny czuje się poruszony, czy przychodzi to jako pamiątka czegoś pięknego, czegoś nostalgicznego, co rodzi może jakąś tęsknotę. Ale w gruncie rzeczy nie ma wpływu na jego życie tu i teraz. To znaczy pozostaje jakimś doświadczonym przeżyciem emocjonalnym, powiedzmy, które jest jakby na zewnątrz tego życia, które ja prowadzę, tego konkretnego, które mam, że rano muszę wstać iść do pracy, że jeśli mam rodzinę, że mam problemy może z dziećmi, albo że muszę się zmagać z pieniądzem, bo trzeba kupić nowe buty, bo jest zima, albo książki do szkoły, bo już wrzesień się zbliża i tak dalej. Albo to, że była jakaś afera w domu i sprawy są nierozwiązane, może są jakieś ciche dni, a idę do pracy, dzisiaj już kolejny dzień i tak dalej. To nawet takie wydarzenie estetyczne może być tylko okazją do tego, żeby się jakoś wyalienować. O tamtym myślę, jest mi dobrze. Mogę zachować swój święty spokój. A kiedy wracam do rzeczywistości, to po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić. Natomiast no właśnie, tu docieramy do czegoś, co myślę jest bardzo ważne. Że w chrześcijaństwie w gruncie rzeczy nigdy nie jest tak, że już wszystko posiadłem, że już wszystko wiem, że już wszystkiego doświadczyłem. W pewnym sensie to jest historia, która się ciągle wydarza w relacji Bóg i ja, Kościół i ja. I ja nie wiem na dodatek, co jest przede mną, co odpowiadam na dzisiaj, na to, co Pan Bóg przede mną stawia w tych wydarzeniach, w tych osobach, które spotykam i próbuję pełnić tę Jego wolę. Niezgodnie z moją koncepcją, z tym, co ja myślałem, co już wiedziałem o życiu, ale dobrze, jestem zaskoczony, bo Pan Bóg mnie prowadzi swoimi drogami. Już Izajasz mówi, moje drogi nie są jak wasze, myśli też nie są jak wasze. I to jest trudne, myślę, bo kto normalnie chce się dać komuś prowadzić? To po pierwsze. To nie jest takie, ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewna trudność w życiu ludzkim, dać się komuś prowadzić. My raczej chcemy prowadzić życie zgodnie z tym, co sami wiemy, rozumiemy, co jest dobre, co... I wtedy dopóki, i to jest jakby jedna rzecz, a druga, dopóki w tym naszym życiu idzie jako tako, powiedzmy, to my właściwie kochamy to nasze życie.
Nie mamy takich refleksji, żeby...
Robiąc odniesienie do samego słowa nawrócenie, które zawsze robi ogromne wrażenie, byśmy chętnie to odnieśli tak w pierwszej myśli, że to jest słowo dla prostytutki, mordercy, jakiegoś złodzieja, dajmy na to, tak? Odnieść to słowo do siebie, to by od razu nam się narzuca pewna konieczność, to znaczy zmiana kierunku. Co ja takiego miałbym zmieniać w moim życiu?
Zaraz nam się włącza pytanie, to porównywanie z innymi.
Ale w ogóle, czy ja, to po pierwsze, czy w ogóle są rzeczy do zmieniania, bo mogę tego nawet nie widzieć, ale jest pytanie jeszcze bardziej głębokie, które jest poza refleksją. Jeżeli ja kocham moje życie, takie jakie ono jest,
to czemu
do głowy
zmieniać?
Na mnie przyjdzie, czemu coś zmieniać? Mhm. To jest to. Myślę, że dzisiaj w Kościele mamy ten problem, że my kochamy nasze życie takie, jakie ono jest. I dlatego przed nami nie ma żadnej perspektywy nawrócenia. To jest coś, co nas... Jest jasne, że to nie może nas pociągać, ale to nawet nie jest alternatywą, nie jest jakimś wyborem, żeby w tą stronę pójść. Bo na dodatek to by oznaczało, to jest kolejna trudność, stanąć trochę w prawdzie. Bo jeżeli coś mam zmienić, to znaczy, że muszę poddać pod osąd to, co mam. A na to, i tu jest wiele powodów, dla których tego nie robimy. Jedna rzecz, że trzeba mieć rzeczywiście odwagę. No bo tak, to już dzieci mają ten problem przyznać się na przykład do popełnionego jakiegoś błędu, prawda? Poddać się pod osąd oznacza stanąć w prawdzie, czyli przyznać się, że kierunek mojego życia jest zły, że robiłem rzeczy źle, że żyję w sposób zły.
A jak się przyznam, no to muszę to zmienić. I to kolejna trudność.
Ale dlaczego robię rzeczy źle? Ktoś może mówić, jestem matką, mam trójkę dzieci, pracuję, chodzę w niedzielę na mszę, uczę dzieci pacierza. Co ja mam zmienić? Dlaczego to jest złe? Dlaczego moje życie jest złe? Co ja mam zmienić? Już samo to jest czymś, wydaje się, abstrakcyjnym. O co tutaj właściwie chodzi?
Nie dotyczącym mnie konkretnie.
To przecież właściwie mnie nie dotyczy. To w tym sensie skrajnym, gdyby używać tych przykładów, to dotyczy tak, złodzieja, kogoś tam, ale jeżeli...
Przecież się staram.
Ja nie mam spraw w prokuraturze, tak? Staram się, umiem jak umiem. Oczywiście są pewne rzeczy, które gdzieś tam jakieś może małe pomyłki, ale to są te małe rzeczy, które trzeba trochę oszlifować, trochę przyciąć, skorygować i będzie dobrze. Więc już samo to jest trudna rzecz. A potem kwestia też, jak mówię, odwagi, bo przyznać się, nawet jeżeli ja coś wiem o sobie, i to dobrze wszyscy myślę, jeżeli jesteśmy szczerzy wobec siebie, że nawet jeżeli coś do czegoś jesteśmy przekonani, bo widzimy ewidentnie, że zrobiliśmy coś złego, to nie jest proste się przyznać najpierw przed sobą samym, a potem jeszcze... publicznie, dajmy na to, tak? Tutaj w czasie Wielkiego Postu też w jakiś sposób, czy korzystając z posypania popiołem, czy skorzystania z liturgii pokutnej, sakramentu pojednania, w jakiś sposób też wyrażamy na zewnątrz, że uznaje siebie. I myślę, że to też jest rzecz, bo wielu ludzi mówi, że ma jednak tę trudność się spowiadać. Możemy to konkretnie odnieść do sakramentu pokuty, nie? Że nie jest prosto mówić o siebie. Niektóre osoby wprost przystępują do spowiedzi, klękając u kraty konfesjonału. Mówi to, że zanim zaczną, najpierw jest długa przerwa. Przepraszam, jestem taka poddenerwowana, bo ja się tak stresuję, kiedy mam przystąpić do spowiedzi. To jest ta trudność, o której mówię. Mówić o sobie źle jest nawet psychologicznie jest trudno, nie jest prosto. Ale cały czas krążę też wokół czegoś, bo na koniec ten osąd miałbyś, jeżeli przychodzi pewien osąd, jeżeli mówimy o czymś, co ma się dokonać, że ja weryfikuję swoje życie, to znaczy, że w odniesieniu do czegoś. I to jest myślę, całe sedno, że dzisiejszy człowiek też nie ma czasu na refleksję, żeby nawet do tego momentu dojść. Żyjemy szybko, są wymogi życia. Trzeba pracować, rano pójść, potem na głowie rodzina, obowiązki, mieszkanie, dom, inne jeszcze, może jakieś społeczne i tak dalej. I mało czasu jest na refleksję. Dzisiejszy człowiek mało reflektuje, mało czyta, mało myśli. W tym sensie mało mamy dzisiaj filozofów.
Mhm. Generalnie jesteśmy mamy ludźmi mało praktycznymi. Tego czasu spokojnego.
No, bo jesteśmy ludźmi praktycznymi też. Taki sposób dzisiaj życia proponuje nam świat, zalewając nas nowymi technologiami, szybkimi, wydolnymi, bardzo konkretnymi, nie tylko w komunikacji. W pracy, maszyny i tak dalej, prawda? To wszystko sprawia, że człowiek dzisiaj jest praktyczny, rozwiązuje to, co ma przed oczyma, co ma do zrobienia, ale nie myśli w tym sensie głębiej na temat jakoś celu swojego życia, po co się zmagać z trudnościami, z cierpieniem.
Mało tego, my nawet sobie czasem nie zadajemy tego pytania, czy to życie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Jak chcieliśmy kiedyś, żeby ono wyglądało.
Tak, ktoś może powiedzieć, no takie sprawy, to myślałem, jak
no tak, no żyję po prostu z dnia na dzień. Tak.
A teraz już, no tak. I więc to jest to taka pierwsza, myślę, zwykła życiowa okoliczność, która sprawia, że trzeba sobie zadać może nawet gwałtu, pewnego trudu, żeby wejść w pewną refleksję na temat życia. To jest, myślę, że warto tu podkreślić. Akurat czas Wielkiego Postu jest z całą pewnością dobrym czasem z różnych powodów, żeby takiej refleksji dokonywać. I poprzez te nabożeństwa, które od wieków w tradycji Kościoła mamy, czy Drogę Krzyżową, czy Gorzkie Żale, czy kolekcje. Może to być dla kogoś też czas, w innych okresach tego nie robi, może jakieś adoracje, jakieś więcej modlitwy w domu, czy przed Najświętszym Sakramentem. W każdym razie z całą pewnością ten czas może sprzyjać, ale i tak to wymaga pewnego zadania sobie gwałtu, że ja chcę reflektować nad moim życiem. Czasami Pan Bóg nam pomaga, kiedy wydarza się coś trudnego, coś przykrego, poprzez konkretny krzyż. Jeżeli ktoś się dowiaduje o śmierci kogoś bliskiego, albo że ma jakąś poważną chorobę, albo że kogoś, jego samego, czy kogoś z najbliższego otoczenia pozbawiono pracy. Myślę, że to są momenty, kiedy człowiek zaczyna wchodzić w to zmaganie. Po co wieść takie życie, jakie ono, takim jakim ono jest, skoro ani ode mnie wiele rzeczy jest niezależnych, ani po co się trudzić, może co jest dobrem, co jest złem, po co w ogóle żyjemy, nie? Dlaczego...
A z drugiej strony tak chciałabym się zatrzymać właśnie przy tych osobach, którym jest być może trudno. Może ten Wielki Post, który teraz się zaczyna, jest tak naprawdę najtrudniejszy w ich życiu. Właśnie chociażby z powodu choroby, która ich dotyka, czy bliskich, których ona dotyka, czy naprawdę trudnych sytuacji życiowych. Kiedy człowiek się buntuje i tak naprawdę nie chce pogłębiania relacji, a wręcz odwrotnie, ma ochotę uciec od Pana Boga.
No to jest zawsze też tajemnica poszczególnego człowieka w obliczu cierpienia, jak się zachowa. Bo oczywiście cierpienie może być okazją, tak to nazwijmy, do refleksji nad życiem i poszukiwaniem kogoś, kto jest mocny, kto przyniesie mi odpowiedź na tą sytuację, w której ja odkryłem, że sam jestem bezsilnym, bankrutem, eunuchem, jakkolwiek to nazwać. Ale też może być okazją do tego, żeby po prostu Boga przeklinać. Dlaczego się bawisz tak moim życiem? te słynne zdania Nietzschego, jeśli Bóg jest wszechmogący, to dlaczego nie daje mi dobra, tylko cierpienie? A jeżeli nie może nic poradzić na to cierpienie, to nie jest wszechmogący, nie? Albo nie jest miłością, albo nie jest wszechmogący. I to jest ogromne kłamstwo, które demon zawsze nam przynosi. Bo rzeczywiście my nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze ktoś interpretuje nasze życie. Albo jest Duch Święty, albo Ojciec Kłamstwa. To nigdy nie jest tak, że w historii naszego życia jesteśmy pozostawieni sami sobie. I właśnie wydarzenia najbardziej do nas mówią. Nie tyle nawet jakieś tam mądre sentencje, co wydarzenia. Dlatego kiedy człowiek ma jakieś doświadczenie poprzez wydarzenie, zupełnie inaczej znajduje jak gdyby kierunek, czy no, to, co jest fundamentem jego życia. Potem ma się też do czego odwołać. Sentencje raz, że można łatwo zapominać, ale są doświadczeniem najprawdopodobniej kogoś innego. Moimi się staną, o ile przeżyłem to samo, nie? A właśnie przeżyłem, o ile ta historia stała się też moim udziałem. Także no to jest jakaś tajemnica, komu, do czego posłuży to cierpienie, które ma. Z całą pewnością to jest też zadanie Kościoła. Właśnie dlatego ciągle ewangelizować. Bo ten człowiek, który jest na rozdrożu, który rzeczywiście w sytuacji swojego cierpienia może się zbuntować na Pana Boga i może powiedzieć, wynoś się, nie chcę cię znać, nie kochasz mnie. Albo nie jesteś Bogiem tak naprawdę. W rozpaczy człowiek może różne rzeczy mówić i się odsuwać. Albo w tej możliwości, że mogę się go chwycić, to i tak, nawet jeżeli to jest taka alternatywa, i tak potrzebuje pewnej zachęty, potrzebuje czegoś, co mnie pociągnie, co doda mi odwagi, co sprawi, że zechce żyć w ogóle, bo w obliczu cierpienia człowiekowi nie chce się żyć. Cierpienie kontestuje życie człowieka. Dlaczego mam się zmagać? Jeżeli mam cierpieć, po co to przedłużać? Po co to przedłużać, nie? Ilu młodych ludzi, którzy cierpiało gdzieś tam w swoich rodzinach, jeśli pochodzą z rozbitych rodzin, ja spotykałem. Potem już nie tylko, że no, boją się wchodzić w małżeństwo, ale nawet jeżeli jakiś związek tworzą, to mówię, ale dzieci sprowadzać na ten okrutny świat? Po co? To jest to, jak gdyby to samo, ten sam owoc. To znaczy, po co żyć? Po co kontynuować jakieś życie swoje, czy swoich dzieci, czy jeśli jest takie cierpienie. Wtedy z całą pewnością potrzeba jakiegoś słowa i teraz już nie tylko jakiegoś, w tym wypadku Kościół ma słowo dobrej nowiny, słowa Bożego, słowo Ewangelii, które mówi, ale od odwagi, jest zmartwychwstanie. Nie? Chrystus umarł i żyje. Przysyła mnie do ciebie, bo jest żywy, ten, który on kocha ciebie, on zna twoje życie. I to jest misją Kościoła, ciągle przepowiadać Chrystusa Zmartwychwstałego. Z wiarą, wierząc, że naprawdę Pan Bóg nie zostawia człowieka samego. Myślę, że mało mamy takich ludzi, którzy mają odwagę iść w sytuację cierpienia, mówić tym ludziom, ale odwagi. Bóg naprawdę ciebie kocha, nie jesteś sam. Jest życie. Ja nawet sobie przypominam jeszcze z dawnych czasów, kiedy byłem wikariuszem, że były takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś prosił do jakiegoś chorego po wypadku, albo stracił dzieci w wypadku, albo takich szczególnych sytuacji cierpienia, nie po prostu choroby. I wiem, że nie wiem, widziałem, że moi koledzy nie, ale... Ja nie idę. Co ja powiem? Jednak. Co ja powiem? Ja nie idę. Ja tam nie pójdę. Co ja mam powiedzieć? Więc może się przytrafić księdzu, a tym bardziej myślę, że świeckim. To znaczy, co mówić tym ludziom? Mhm. Na ogół, tak jak czasami się rozmawia gdzieś tam z osobami chorymi, dla przykładu. No, przychodzą krewni czy sąsiedzi i co mówią? Będzie dobrze.
Bo wręcz nie przychodzą, unikają.
Ale załóżmy, że już przychodzą, tak? Bo czasami są zobowiązania, to jest córka,
no tak, mąż. Tak.
Będzie dobrze. Nie? Ale nikt nie dotyka tego momentu, ale to cierpienie też jest po coś i też ma swój sens. Nie tylko, bo co to znaczy, będzie dobrze, to znaczy co? Pan Bóg się nawróci i ci zabierze to cierpienie. Mhm. To znaczy teraz się wygupił, zrobił jakąś głupotę w twoim życiu, że
taki żarcik.
Że teraz, taki żarcik, zabawił się naszym życiem. To jest, no to jest trudność. W tym sensie, myślę, mało jest w Kościele takiego przepowiadania z wiarą, pójścia do człowieka cierpiącego, oznajmiając mu, jest życie. Nie bój się, trwaj, wierz tylko, patrz na Chrystusa ukrzyżowanego, żeby to z pewnością komuś po prostu oznajmić. Oczywiście i tak ten człowiek pozostaje w wolności, ale to przepowiadanie, myślę, jest czymś bardzo koniecznym. I to jest, tu myślę też docieramy do czegoś, co jest jakby no, taką rzeczą ważną w tym, o czym mówiłem przedtem, że kiedy człowiek ma się poddać pod jakiś osąd, to osąd czego? No, tajemnicy Krzyża Chrystusa. Jeżeli my się porównujemy, że żyję dobrze, bo utrzymuję dzieci, bo chodzę do pracy, bo jestem co niedzielę na mszy, pilnuję gorzkich żali i drogi krzyżowej w piątek i staram się płacić podatki i nie mam spraw z sąsiadami w sądzie i tak dalej, i tak dalej. I się chcę porównywać, bo ten drugi to zostawił żonę, albo tamten się nie zajmuje dziećmi, biegają nieumyte, tamten jest nerwus, krzyczy na swoją żonę, a ja jestem taki dobry, że na żonę nie krzyczę i tak dalej. To znaczy w porównywaniu się do innych ludzi ten punkt odniesienia jest no, taki humanistyczny bardzo. To znaczy jest na w gruncie rzeczy też to jest tylko potwierdzenie tego, kocham moje życie. Moje życie w gruncie rzeczy jest dobre. Hmm. I w tym sensie nie znajdziemy w odniesieniu do kiedy jako punkt odniesienia szukamy drugiego człowieka, to nie znajdziemy czegoś, co by nam pomogło tak naprawdę chcieć też zmieniać nasze życie. To, co nam może pomóc, to, że zmierzymy się z prawdą, którą objawia nam Jezus. A Jezus objawia nam miłość w krzyżu. Jest tym, który przyszedł dla pewnej godziny. Całą Ewangelię mówi to. Ja się narodziłem dla pewnej godziny. I kiedy nadeszła ta godzina, powiedział, nadeszła moja godzina. Przejścia z tego świata do Ojca. I nie mówił Bóg, bo mój ojciec się wygupił, ponieważ ja też jestem Synem Bożym, mam moc, to sobie zamienię kamienie w chleb i nie będę już cierpiał dłużej, jak to w niedzielę będziemy słuchać. Nie będzie miał takiej nieufności. Skoro ojciec mnie przeprowadza przez ten krzyż, to ja rozumiem, że jest trudne, poce się krwią, ale ja ufam, że Bóg zna wyjście, że Bóg przewidzi. Tak jak Abraham, który idzie na górę Moriach z Izaakiem i mówi, wrócimy za 3 dni. Jak wrócimy? Ma zabić syna i nie wrócimy, sam wróci. Ale mówi, wrócimy. I do syna, kiedy mówi, ojcze, wszystko mamy, sznur, drewno, nóż, wszystko mamy, ale ofiary nie zabrałeś. Synu, Bóg przewidzi. I to jest zupełnie inna rzeczywistość, to co się dokonało w krzyżu Jezusa Chrystusa, że bo w tym sensie możemy rozumieć, dlaczego Kościół mówi, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, jedynym, który wypełnił to słowo, będziesz kochał Pana Boga z całego swojego serca, ze wszystkich swoich sił, całą swoją myślą, całym sobą. Bo on jedyny nie miał tego wątpienia, tej nieufności, tego oskarżania Boga, szemrania. On po prostu, chociaż cierpiał faktycznie, realnie, do samego końca, powierzył się tej miłości. Dlatego nic nie mogło też zniszczyć tej, on mógł z krzyża usprawiedliwiać, nic nie mogło zniszczyć jego miłości. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie mogą inaczej, nie mając nieśmiertelności. Nie mając życia wiecznego, muszą bronić swojego życia. I to jest, dlatego on jest jedynym Zbawicielem, bo on jedyny ma życie wieczne. I to jest coś, co nam pomaga bardzo, dlatego że jeżeli ja wiem, że on jest jedyny, to dociera do mnie, że ten mechanizm, że ja każdego dnia musiałem sobie wystawić etykietkę dobrego człowieka, że żyję dobrze, że w gruncie rzeczy nie muszę się nawet porównywać do nikogo, nie potrzeba nic zmieniać, no bo muszę nadać sens mojemu życiu. Moje życie ma sens, o ile jest dobre, tak? Ale jeżeli ktoś mnie usprawiedliwia i mówiąc, ale ja wiem, dlaczego ty bronisz swojego życia. Popatrz, co oznacza nie bronić swojego życia, dać się zabić. Zobacz, co oznacza mieć życie wieczne, co oznacza prawda, co oznacza miłość aż do ostatniej kropli krwi. Dać się zniszczyć. To, co Jezus wcześniej mówił w kazaniu na górze, nie stawiajcie oporu złemu. Jeśli ktoś cię bije w prawy policzek, nastaw drugi. Jeżeli ktoś chce się prawować z tobą, o szatę, oddaj płaszcz, suknię chce wziąć, dobrze, oddaj płaszcz. Chce, żebyś szedł 1000 kroków, idź 2000. To znaczy, nie stawiaj oporu temu złu, które ktoś wymierza przeciwko tobie, którym ktoś cię dotyka. I to jest ten punkt, myślę, ważny dla rachunku sumienia naszego, jak ja odpowiadam, reaguję na krzywdę, która mnie spotyka. Większą, mniejszą. Jak ja reaguję? Bo to dopiero pokaże mi, czy ja żyję prawdziwie, to znaczy, czy mam taką miłość. Oczywiście mogę się oszukać, że mam. Ale dlatego tym punktem odniesienia jest krzyż Jezusa Chrystusa. Nie coś innego. Jeżeli jesteśmy szczerzy, to nawrócenie zaczyna się od tej weryfikacji, od tego spojrzenia na krzyż Chrystusa. Na ile we mnie jest prawdą, że ja nie opieram się złu. Czy to jest prawda? I to może by ktoś mnie obraził w pracy, to może być sen zbuntowany, który dokładnie śledzi każdy mój krok i wypunktuje na każdym kroku i jest pyszny, chamem, bo ojca nie szanuje. Wszystko prawda, obiektywnie. Ale ja osobiście, bo Ewangelia jest też, nie jest rzeczą dla ust, nie jest jakimś systemem, nie jest ustrojem, tak? Oczywiście, że to nie chodzi o to, żeby teraz jakiś kraj przyjął to słowo jako ustrój, bo jeżeli pozwalamy złodziejom kraść, jeżeli pozwalamy cudzołożyć, jeżeli i tak dalej, to oczywiście, że to będzie raj dla wszystkich sytuacji patologicznych. Żyjemy tu w świecie doczesnym i państwo ma inne swoje prawa, inne uwarunkowania, ale Ewangelia jest skierowana do mnie, jako do konkretnego człowieka, do konkretnego stworzenia, konkretnego dziecka Boga. I ja muszę na to odpowiedzieć właśnie dlatego, że było pewne wydarzenie, które jest ciągle aktualne w historii, że Bóg posłał swojego Syna, który ze mną postąpił w ten sposób. Nie opierał się złu. I to jest ten punkt, na który ja mam patrzeć jako punkt odniesienia i reflektować, czy ja żyję życiem prawdziwym. Czy być bo jeśli się bronię, to dlaczego to robię? No właśnie dlatego, że nie mam życia wiecznego. Muszę obronić moje życie. Muszę obronić moją twarz, muszę obronić moje racje, muszę obronić moje pieniądze oczywiście. Muszę obronić mój status quo, moje mieszkanie, moją pracę. Nie mogę pozwolić w tym wyścigu szczurów, żeby drugi znalazł mu. Wtedy muszę być dobry, tak? Nie może kolega w pracy znaleźć mojej słabości, bo jak udowodni, że jest lepszy, no to jak jest jedno miejsce do pracy, a nas jest dwóch czy dwoje, czy kogo to dotyczy, to wiadomo, że ja stracę. A na to nie mogę pozwolić, no bo muszę pracować, muszę mieć pieniądze, muszę jeść, muszę żyć.
No i myślę, że ksiądz postawił Państwu wiele pytań, na które mam nadzieję, że Państwo sobie w Wielkim Poście odpowiedzą. Warto te pytania postawić, proszę Państwa, żeby ten Wielki Post nie przeszedł nam tak trochę koło nosa, czyli żebyśmy mieli świadomość, że po Wielkim Poście jest wielkie też święto. Więc mam nadzieję, że Państwu troszkę refleksji zostawiliśmy po tej rozmowie. A na koniec zapraszamy Państwa na katechezy, które właśnie ksiądz Leszek Paszkiewicz ogłosi w parafii świętego Stanisława w Siedlcach. Do kogo są skierowane? Przypomnijmy, kiedy się odbywają?
No nie sam. Ja tutaj jestem jako prezbiter wędrowny, owszem, ale razem z ekipą katechistów wędrownych. Jest ze mną jeszcze małżeństwo. Jest też chłopak, seminarzystą seminarium misyjnego z Warszawy. Te katechezy, które aktualnie się odbywają w parafii świętego Stanisława w poniedziałki, w czwartki, które też systematycznie odbywają się w katedrze. Po Wielkanocy będzie kolejna seria. Na jesieni były też u oblatów i w katedrze będą kolejne na jesieni w parafii oblatów. Te katechezy są skierowane, najogólniej mówiąc, oczywiście mówimy do młodzieży i do dorosłych. Czy do dorosłych i do młodzieży. To już kolejność jest jak gdyby obojętna. No bo z całą pewnością chodzi tutaj o osoby z jakimś przynajmniej doświadczeniem życiowym. W inny sposób się katechizuje dzieci. Tu chodzi o osoby, które mogłyby trochę reflektować już w oparciu też o pewne doświadczenie życia, które mają. To są katechezy, które mają zwołać, tak są ukierunkowane. One zwołują wspólnotę. Ludzi, którzy słuchając tego słowa, w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, pozwolą się osądzić. Pozwolą się osądzić. Bo to cała przygoda w chrześcijaństwie polega na tym, że kiedy człowiek skapituluje wobec tajemnicy krzyża, pozwoli się osądzić, to nie tylko zobaczy swoje życie jako oszukane, że szedł w innym kierunku, postępował inaczej i tak dalej. Bo od razu słyszy tę melodię Ducha Świętego: kocham Ciebie. Właśnie dlatego Ciebie kocham. Właśnie dlatego to uczyniłem. Tobie chcę dać teraz to, co mówi święty Piotr, kiedy głosi, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, po zesłaniu Ducha Świętego. Pytają, co mamy robić w takim razie? Wszyscy zgrzeszyliśmy. Mówi, nawróćcie się i przyjmijcie chrzest. To znaczy, Duch Święty czeka, żeby to, co stało się w Chrystusie, było naszym uczestnictwem. I to jest w pewnym sensie początek niesamowitej przygody z Jezusem, gdzie nie jest jak za różdżką, że od razu się wszystko zmieniło i teraz już potrafimy nie wiadomo jakich rzeczy góry przynosić. Ale to jest pewien, z całą pewnością zawsze punkt zwrotny w życiu człowieka, że prawda jest gdzie indziej, która pozwala każdego, właśnie to jest to coś, każdego dnia na nowo, już teraz bez tego pierwszego zmagania, w pewnym sensie jest prościej widzieć, ale no tak, Panie Jezu, nie miałem racji. No, dzisiaj się oburzyłem na żonę, ale nie miałem racji. Rację miał On. Jezus Chrystus. Wybacz mi, zobacz jaki jestem. Pomagaj mi, bo bez Ciebie nie dam rady i tak dalej. I zaczyna się ta przygoda, która jest niesamowita. Ale do tego człowiek nie dochodzi, jak mówiłem, jak magicznie, różdżką jakąś. To się dzieje dosyć powoli, bo jesteśmy ludźmi, którzy też mamy swoje doświadczenie i chrześcijaństwa, i Kościoła, takim jakim mamy. Często bardzo moralistyczne, jedynie w odniesieniu do jakichś przykazań, praktyk. Są cenną rzeczą i ważną, to jest pewien wymiar, ale to jest pewien owoc też czegoś, co najpierw powinno nastąpić, a czego wielu ludzi w tym sensie jakby nie miało takiego spotkania z tym sądem ukrzyżowanego i z jego usprawiedliwieniem. W tym sensie nigdy nie spotkało osobiście w obliczu też swoich grzechów Chrystusa w taki sposób. Więc potrzebna jest pewna droga, która by prowadziła człowieka do chrztu, możemy mówić. I to jest wtajemniczeniem. W tym sensie te katechezy, które głosimy w parafiach, one mają, są przepowiadaniem tej dobrej nowiny. I kto przyjmuje ten sąd, ten daje się pociągnąć. W tym sensie nie jest tworzenie grupy jak każdej innej. Przyjdźcie, potrzebujemy 70. 70 się umawia, będziemy harcerzami, albo będziemy zastępem, albo żeglarzami, albo rybakami, nie wiem, wędkarzami czy kimś. Nie. Tu, i to widziałem za każdym razem, Pan Bóg montuje taką wspólnotę, jaką chce, z różnych ludzi. Bo różni odpowiadają, a inni nie. My robimy te zaproszenia w parafiach, które są często duże, 10 tysięcy albo ileś mają tysięcy ludzi, a potem odpowiada tylko ileś, jakaś mała grupka, a potem jeszcze w katechezach też inni sobie idą do domu, bo ich to nie interesuje. Ale są też tacy, którzy mówią, coś tu jest, jest prawdą. Również w odniesieniu do mojego życia. I ponieważ to jest prawdą, coś zaczyna ich pociągać. W tym sensie, co mówimy, nie nasze katechezy ich pociągają, tylko pociąga ich Jezus Chrystus, mówi, ale chodź, ja mam dla ciebie drogę pewną. Jest możliwość być coraz bardziej wtajemniczonym w moją tajemnicę. W tym sensie na koniec, oczywiście zapraszamy ich do tak rodzi się ta wspólnota, która potem idzie w katechumenacie pochrzcielnym, bo rzeczywiście większość ludzi dzisiaj mamy ochrzczonych, która idzie przez wiele lat razem, aż do odnowienia chrztu, gdzie Kościół może przyłożyć tą pieczęć, są skrutynia po drodze, gdzie są weryfikowane rzeczy poprzez wydarzenia życia, poprzez konkrety, nie tylko poprzez mi się wydaje, że ja już jestem taki, albo gdzie Kościół przyłoży tą pieczątkę. Tak, tu widać, że to jest, ten człowiek ma fakty, są ludzie, którzy mogą potwierdzić. On nie stawia oporu złemu. I to jest coś, co dzisiaj myślę Kościołowi bardzo jest potrzebne, bo Kościół przestaje być jednoznaczny. Jest wiele środowisk, gdzie żyją i chrześcijanie, powiedzmy w tej tradycji naszej, są ludzie, którzy od zawsze byli w kościele, mają swoje metryki w parafiach i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy niewiele się, poza tym może, że bywają na mszy w niedzielę albo robią jeszcze coś, być może mówią pacierz, jeśli jeszcze mówią. Poza tym niewiele ich różni od jakiegoś innego człowieka, który też w tym samym mieście żyje. Tyle tylko, że on już nie mówi, że jest w kościele, albo nie idzie na mszę, albo... To jest potem to pytanie, co oznacza, że chrześcijanin jest kimś innym, kimś różnym. To jest jakby nowy temat teraz, nie? Ja pamiętam, kiedy pracowałem w parafii i w kancelarii, na przykład przed chrztem zawsze pytałem, po co chrzcicie, no to żeby dziecko nie chorowało. Przed ślubem, jak pytałem, co oznacza być chrześcijaninem, nie za bardzo umieli odpowiadać. Młodych przed ślubem zawsze pytałem, a według was, co oznacza być chrześcijaninem? To większość zaczyna, no, spełniać przykazania. To jest i prawda, ale również Żydzi mają spełniać przykazania, a jednak Żydzi nie są chrześcijanami. Chrześcijanin ma nie stawiać oporu złemu. Kochajcie się tak, jak ja was umiłowałem. To znaczy dałem się zabić.
I cóż, proszę państwa, nasza rozmowa dobiega końca. My zachęcamy i do udziału w katechezach i oczywiście do tego był Wielki Post, proszę państwa, przeżyć jak najlepiej. No, muszą państwo o to oczywiście zadbać sami. A przede wszystkim pomaga w tym Kościół, czy to w nabożeństwach wielkopostnych, ale nie tylko, bo oczywiście mamy i rekolekcje, które mogą państwu też pomóc w tym zbliżeniu się do Boga. No i tak jak tu ksiądz powiedział, życzymy odwagi przede wszystkim w Wielkim Poście. Ksiądz Leszek Paszkiewicz, prezbiter wędrowny wspólnoty drogi neokatechumenalnej, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Zapłać.